Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakich efektów spodziewa się pan po rozmowach w Kijowie prezydentów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii?
Ja mam nadzieję, że dobrych efektów. Dobrych efektów dlatego, że rzeczywiście ta wizyta daje dużo Ukrainie, pokazując, że jest to normalny kraj, który prowadzi normalną politykę zagraniczną, a z drugiej strony jest to, na co mam nadzieję, to znaczy, że ta wizyta przyniesie konkretne efekty. To znaczy, że państwa, które tam przyjechały, potwierdzą dostarczenie sprzętu tego, który potrzebny jest Ukrainie. Tej pomocy, która Ukraina potrzebuje po to, żeby się bronić i po to, żeby odzyskać terytorium. Ja mam nadzieję, że wizyta właśnie przyniesie taki efekt, bo sama wizyta polityczna, powiem szczerze, z punktu widzenia wojskowego mnie trochę nie cieszy, dlatego że ona przynosi więcej problemów niż korzyści. Natomiast jeżeli przyniesie to efekty konkretne, typu uzbrojenie i pomoc, to niewątpliwie jest to bardzo potrzebne.
A jak duże braki mają jeszcze Ukraińcy, jeżeli chodzi o uzbrojenie?
Panie redaktor, przede wszystkim potrzebują uzbrojenia, które może działać na odległość. I ja myślę, że najważniejszym takim dobrem Ukrainy są ludzie. Trzeba ich chronić, a nowoczesne uzbrojenie, które jest w posiadaniu państw zachodnich, pozwala na działanie z takiej odległości, żeby Rosjanie tych ludzi nie mogli, tych Ukraińców nie mogli eliminować. To są na przykład drony, które mogą atakować duże odległości. To jest amunicja krążąca, to jest nowoczesne uzbrojenie przeciwpancerne, takie jak Javelin, które może działać spoza zasięgu armat czołgów, które są niszczone. Także takie środki są i rzeczywiście Zachód je dostarcza i mam nadzieję, że je dostarcza w taki sposób, że my o tym nie wiemy, ale że to uzbrojenie już się znalazło tam na granicy, na wschodzie Ukrainy, gdzie być może zostanie przypuszczony atak przez Rosjan, być może, dlatego że wcale nie jest to takie pewne.
A właśnie, czy Rosjanie są już gotowi wszcząć wielką bitwę o Donbas?
No i właśnie, pani redaktor, myślę, że nie za bardzo, dlatego że tutaj pomaga Ukraińcom wszystko. Przede wszystkim teren i pogoda. Wczoraj bardzo dobre wiadomości przyszły od pogodynek, to znaczy, że na Ukrainie wschodnie zaczęło padać, co jest bardzo dobrym sygnałem, dlatego że rzeczywiście ta wojna toczy się wzdłuż dróg. Zresztą to widać, dlatego że my pamiętamy cały czas ten obraz, mamy spod Kijowa, gdzie na drogach stały wielokilometrowe korki, kilkudziesięciokilometrowe korki pojazdów wojskowych. Dla Ukraińców jest to idealny cel. Oni mają już strzelaną artylerię, doskonale wyszkolone wojska specjalne, które działają do skoku. W związku z powyższym takie zatłoczone drogi są idealnym celem dla ich pocisków. Jedyny problem jest taki, że niestety tych pojazdów jest tak dużo, że naprawdę Ukraińcy nie nadążają z ich niszczeniem. Ja oczywiście mówię tutaj cynicznie, ale pamiętajmy, że każdy czołg zniszczony na Ukrainie, każdy rosyjski czołg zniszczony na Ukrainie, to jest czołg, który na pewno nigdy nie przyjedzie do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
A jak duże wojska teraz Rosjanie zgromadzili w tamtym rejonie?
No i to jest najciekawsze, że prawdopodobnie nie zgromadzili takich sił, jakie mieli w momencie, kiedy rozpoczęli całą tę wojnę. Oni oczywiście teraz będą działali na jednym kierunku, ale to przynosi i plusy, i minusy. Plusy to jest to, że oni zgrupowali coraz większe siły w danym rejonie, czyli mogą uderzyć z większymi siłami. Minusy to są takie, że oni napotkają te same problemy, które były koło Kijowa i wcześniej koło Charkowa. Korki. Tych dróg na wschodzie Ukrainy jest niewiele. Dróg przejezdnych, dlatego że po tych deszczach, po pogodzie, po wiośnie, która jest w tej chwili, po tych odwilżach, które tam są, nie można zjechać z dróg. Oni mogą korzystać tylko z tego, co pozwala jechać. A więc w związku z powyższym tych linii jest bardzo mało. Każdy zjazd na pole powoduje, że ten sprzęt grzeźnie. No i co to dużo mówić, Ukraińcy są lepiej do tego przygotowani. Oni traktorami ten sprzęt ściągają. Filmów takich jest pełno w internecie, gdzie rzeczywiście ten rosyjski sprzęt jest kradziony przez ludność ukraińską, która współdziała z wojskami, które się bronią. W związku z powyższym Rosjanie mają tutaj przed sobą pogodę, teren, ludność miejscową, no i najważniejsze, dobrze wyszkolonych i zmotywowanych ukraińskich żołnierzy.
Czyli kiedy pan spodziewa się tej nasilonej rosyjskiej ofensywy na Donbas?
Ja myślę, że trochę to potrwa, to znaczy nie będzie to kilka dni, dlatego że rzeczywiście tam sprzęt został już nagromadzony. Natomiast pamiętajmy, że to uderzenie musi być dobrze przygotowane. Jedno odpowiem, Rosjanie nie działają racjonalnie. To znaczy, gdybym ja był wojskowym, wydłużyłbym ten termin, ponieważ te wojska trzeba przygotować, zgrać. Do tego potrzebne są jakieś ćwiczenia i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że Rosjanie działają wbrew wszelkim regułom. Już samo to, że atakują ludność cywilną, powoduje, że rzeczywiście po prostu są irracjonalni. W związku z powyższym tutaj nie można prognozować. Mogą uderzyć dzisiaj, mogą uderzyć jutro. Z racjonalnego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia wojskowego, powinno to jeszcze troszeczkę potrwać. Czyli oni jeszcze powinni podciągać siły. A co najważniejsze, w jakiś sposób je rozmieścić. My pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o to, żeby to wojsko doszło, ale także, żeby zorganizować linie dostawcze. A tych linii dostawczych nie można zorganizować, bo nie ma dróg. Jest to problem i tutaj Rosjanie mają, no, nie mają tutaj takiej przewagi, jaką mieli na przykład na północy.
Jak ważna będzie to bitwa, jak do niej dojdzie?
Panie redaktorze, ja to zawsze wszystkim powtarzam. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy podciągnęli wszystkie siły i dostali zaopatrzenie, a Rosjanom uda się podciągnąć swoje siły, to będzie to największa bitwa, jaka była od czasów II wojny światowej na terenie Europy.
Ja myślę, i pamiętajmy, że można... panie komendorze, że jeszcze Ukraińcy nie do końca wykorzystali swoją wielką siłę weteranów, około 300 tysięcy.
No właśnie, tylko że problem polega na tym właśnie, dlatego ci Ukraińcy tak bardzo...
Uzbrojenie.
Jeżeli to ja zawsze powtarzam, jeżeli, dlatego że my wielu rzeczy nie wiemy. I bardzo dobrze. Pani redaktor, ja się bardzo cieszę z tego, że myśmy na przykład nie wiedzieli o wizycie prezydentów. Że my nie wiemy, jak oni jadą, kiedy jadą. Proszę się nie pytać ich, tych organizatorów o to, kiedy przejechali przez granicę. To naprawdę nie jest ważne. Nie jest ważne, ile sprzętu zostało przekazywane, tylko ważne jest, żeby ten sprzęt przekazywać. Największym naszym błędem było to, że u nas... że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczęło mówić o samolotach MiG-29. Naprawdę, te samoloty trzeba było po prostu przekazać i przestać o tym mówić. Dlatego, że samoloty, które działają w powietrzu, są to samoloty, które są nieidentyfikowalne. To znaczy nie można zidentyfikować, czy ten samolot jest ze Słowacji, czy jest z Bułgarii, czy jest z Polski. Dlatego, że te samoloty po prostu działają. One nie latają nad terytorium Rosji, więc nie można tego zidentyfikować. Przestać o tym mówić, ale po prostu przekazywać. I mam nadzieję, że ta wizyta prezydentów właśnie do tego doprowadzi.
Coraz trudniej nie odnieść wrażenia, że Rosja staje się nieoficjalnym dostawcą sprzętu dla Ukrainy. Grupa Oryx naliczyła ponad 1000 różnych maszyn militarnych przejętych przez ukraińskie siły, w tym czołgów, pojazdów opancerzonych, ciężkiej artylerii czy wyrzutni rakiet. O czym to świadczy?
Panie redaktor, świadczy to o tym, że po pierwsze Rosjanie nie są chętni do walki, ponieważ ten sprzęt pozostawiają nieuszkodzony. Po drugie, mają problemy z dostawami sprzętu, dostawami zaopatrzenia, dlatego że ten sprzęt jest często zostawiany z powodu tego, że nie ma paliwa. I po trzecie, jest to bardzo ważny sygnał także dla NATO, dlatego że my w tej chwili mamy możliwość zapoznania się z najnowszymi rodzajami uzbrojenia, jakie posiada Rosja na swoim wyposażeniu. I możemy przełamać te wszystkie legendy o tym, że są to czołgi niezniszczalne, że te systemy walki elektronicznej są najlepsze. My po prostu powinniśmy teraz ten sprzęt częściowo przejąć od Ukrainy, przekazując im coś bardziej nowoczesnego, a potem ten sprzęt zbadać. To wpłynie także na nasze bezpieczeństwo. Wojna na Ukrainie jest także wojną o bezpieczeństwo całej Europy. Rosja pokazała się z jak najgorszej strony i po prostu trzeba teraz z tego korzystać. Mówię cynicznie, ale niestety tak jest. My powinniśmy dostarczać Ukrainie nowoczesne uzbrojenie, a oni w rewanżu powinni dostarczyć nam sprzęt, który zabrali od Rosjan, ponieważ ten sprzęt jest bardzo potrzebny po to, żeby się jeszcze lepiej przygotowywać na takie wypadki, jakie mają miejsce w tej chwili na Ukrainie.
Co 9 maja może ogłosić Władimir Putin?
Panie redaktor, bardzo się cieszę z tego 9 maja. Naprawdę jestem bardzo ciekawy z tego, co będzie na Placu Czerwonym. Co roku ja relacjonowałem te dla Difa24, ale także dla różnych telewizji ten ewenement. Dlatego, że rzeczywiście to jest ogromna porażka propagandowa, taka wizerunkowa armii rosyjskiej. My sobie nie zdajemy sprawy, ale przez prawdopodobnie dwie dekady, przez dwa pokolenia ludzie będą patrzyli na Rosjan jak na bandytów. I myślę, że to jest najgorsza rzecz, jaka powstała dla Rosji w tym czasie. Więc ta defilada zwycięstwa, no jest taki piękny rysunek, który pokazuje, że znajduje się mauzoleum już Putina, a na Placu Czerwonym leżą trumny. Tak to powinno wyglądać. Naprawdę, tam bardzo dużo Rosjan zginęło na Ukrainie. Szacunki pokazują około 20 tysięcy osób, ale proszę mi wierzyć, moim zdaniem jest to więcej, dlatego że nikt nie jest w stanie zliczyć tych żołnierzy, którzy zginęli. Przy obecnych systemach uzbrojenia trudno jest policzyć na przykład ludzi, którzy spłonęli w pojazdach, w transporterach opancerzonych, w ciężarówkach, którzy potonęli na bagnach. Takich ludzi rosyjskich jest mnóstwo, a poza tym sami Rosjanie tego nie wiedzą, ponieważ oni od razu palą zwłoki, bo mają przewoźne krematoria. To jest straszne, ale Rosja tak działa. Nie liczą się ze swoimi żołnierzami.
Dziękuję bardzo za rozmowę.